Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy i pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dzisiaj podejmujemy, to przyszłość polskiego węgla. Naszym gościem jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Witamy, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Nie pierwszy raz w tym studiu, ale o sprawach ważnych warto często rozmawiać. A taką sprawą ważną jest węgiel. A co się z tym wiąże? No, cała infrastruktura, a przede wszystkim ludzie, którzy w górnictwie pracują. O tym chcemy powiedzieć. Ja wrócę do rozmowy w czerwcu, czyli nieco ponad pół roku temu rozmawialiśmy tutaj w tym studiu. Wtedy były obawy duże, podnoszone przez różnych ludzi, szczególnie przez opozycję, że węgla nam zabraknie, po pierwsze, bo wojna na Ukrainie z tych kierunków wschodnich, ten węgiel nie docierał już do nas i że węgiel będzie drogi. Jak pan przewodniczący z tej półrocznej perspektywy na to patrzy? Dzisiaj mamy 1 lutego, raczej jest ciepło w naszych domach. Węgla chyba nie zabrakło.
Znaczy się, no węgla nie zabrakło. Była obawa, że braknie polskiego węgla. Mhm. Węgla nie zabrakło, no bo rządzący zaimportowali, czy spółki Skarbu Państwa, PGE Paliwa i Węglokoks Energia zaimportowały. Różnie się mówi, bo tak jak mówię, to jest tajemnica handlowa, nie mamy wglądu do tych rzeczy. No ale około 14 milionów ton węgla niesortu tak zwanego i z tego około 4 milionów mogli, jakby powiedzieć, odsiać tak zwanego węgla, który się nadaje do opału, do domów, do piecy tych retortowych. No szkoda tylko, że no, musieliśmy ten węgiel sprowadzać z zagranicy, a nie utrzymaliśmy 2 lata temu. Polskie kopalnie wydobywały 9 milionów ton więcej, więc można było utrzymać to wydobycie. No, i też popatrzmy na to z innej strony, bo to już to tłumaczyłem w tym studiu, ale wtedy powiedzmy, że musieliśmy obniżyć wydobycie i siadać do umowy społecznej. Rozbiło się to o 10 dolarów na tonie, czyli 45 zł. Razy 9 milionów to jest około 400 milionów złotych. Tyle by kosztowało spółki energetyczne utrzymanie wydobycia na poziomie, który był w 2019 roku, 2020. Natomiast no, tak się nie stało. No a dzisiaj za ten sam węgiel, ja już nie mówię o 14 milionach, o tych 9 milionach, zapłaciliśmy około cirka może 15, może 16 miliardów złotych. No to przykre, no, ale takie decyzje wtedy zapadły. No a dzisiaj no, niestety nie ma decyzji dalej. Myślałem tu wtedy w czerwcu, że będzie decyzja rządu, że jednak będzie odwrót i wrócimy do węgla. No tak się nie stało i nie dzieje. Także myślę, że umowa społeczna, która została podpisana prawie 2 lata temu, zostanie notyfikowana po małych zmianach w wersji, która została podpisana.
Wtedy czas był gorący. Tak ja to oceniam, bo była wojna od lutego. I trzeba było szukać rzeczywiście szybko rozwiązań pewnych, dlatego jakoś bym, może nie do końca, ale usprawiedliwiał te kierunki inne. Natomiast pytanie, panie przewodniczący, teraz mamy troszeczkę spokojniejsze warunki. Czy nie powinno się przemyśleć kwestii no, zwiększenia wydobycia? Co się z tym wiąże? Mówiliśmy o tym wtedy, zwiększenia też zatrudnienia.
Ojcze, no trudno jest, jak to mówią, uderzać głową w mur, tak? No my oczekiwaliśmy, że po wybuchu wojny na Ukrainie, ogłoszeniu embarga w kwietniu na rosyjski węgiel, no elity europejskie, a w tym polskie polityczne się obudzą. No niestety tak się nie stało. Elity europejskie wręcz uważają, że trzeba przyspieszyć dekarbonizację. No tak de facto dekarbonizacja będzie dotykała Polski, trochę Rumunii, tak? Czechów, natomiast ich już nie dotyczy, bo w większości nie mają kopalń, chociaż Niemcy wracają do węgla brunatnego teraz szczególnie. Natomiast no, myśleliśmy, że węgiel powróci w jakimś tam perspektywie czasu, że będziemy go jednak więcej wydobywać. No tak się nie stało. No w Polsce widać poszliśmy w innym kierunku. Idziemy w kierunku budowy elektrowni atomowych, idziemy w kierunku budowy wiatraków, farm wiatrowych na morzu. No cały czas mówię, że to są nie nasze źródła energii. No, taka jest polityka rządu. Ja teraz będę tylko oczekiwał tego, że po tej korekcie i ogłoszeniu PEP-u, musimy przypilnować, że umowa społeczna w wersji, w której będzie wysłany wniosek, bo wniosek poszedł, teraz jest tylko korekta do tego wniosku do Unii Europejskiej, żeby została w tej wersji notyfikowana, bo to jest bezpieczeństwo tych ludzi pracujących w kopalniach, to jest ich zabezpieczenie na te, jeżeli się okaże, że to będzie te 20, już nie 9, a 28 lat tak, funkcjonowania kopalń. No, są kopalnie, gdzie moglibyśmy już 2 lata, 3 lata wejść w nowe złoża i mieć więcej tego węgla, ale jak widać nie ma woli ze strony rządzących, żeby w tym kierunku iść. Zresztą jest bardzo duży opór w Unii Europejskiej. Mhm. Jak słyszymy, że no, trzeba odchodzić od węgla, wręcz histeryczne głosy, że jeżeli Polska nie odejdzie od węgla, to świat się skończy, tak? Nie będzie świata. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że Unia Europejska odpowiada za 8-9% emisji CO2, a Polska chyba teraz była 0,8 albo 0,9% emisji CO2. No więc
Światowego
emisji. Tak. My będziemy odchodzić od węgla, no a cały świat, chyba teraz wydobycie wzrosło z 7,8 miliarda ton na świecie do 8,8 miliarda, a Chiny ogłosiły, że zajmą się ekologią po 2030 rokiem, jak odbudują na energii taniej z węgla, odbudują potencjał gospodarczy.
Pan mówił o umowie społecznej. 2 lata już minęły od jej podpisania. Czekam na notyfikację. Co będzie, czy coś się zmieni w tej umowie społecznej, która będzie przedstawiona?
Raczej nie. Najprawdopodobniej będą nieduże korekty na jednej chyba kopalni, bo tam w umowie było zapisane, że tam powstanie zespół i on przeanalizuje, czy ta kopalnia nie mogłaby dłużej funkcjonować, ale to jest kosmetyczna korekta, to jest chyba 2 lata. No i to będzie najprawdopodobniej wszystko. Będą tylko zrobione nowe tak zwane plany operacyjne. O co to chodzi? Chodzi o to, ile ma dana kopalnia wydobywać, ile ma zatrudniać ludzi. Te plany ulegną małej zmianie, bo niektóre kopalnie rzeczywiście musiały przyjąć, żeby wydobyć więcej węgla w momencie, gdzie brakowało tego węgla. No i oczywiście musi być inaczej policzone koszty, no bo koszty wzrosły niebotycznie, jeżeli chodzi o materiały, usługi i energię.
Czyli to, co było ustalone, to będzie przedstawione. Czy jakieś rozmowy były przed tą notyfikacją związkowców?
Nie było żadnych rozmów. Najprawdopodobniej teraz po przedstawieniu polityki energetycznej państwa, czy korekcie tej polityki, czy kierunkach tej polityki, bo pewnie ona nie będzie przedstawiona w całości, bo już głosy są, że dopiero gdzieś może w czerwcu będzie przedstawiona ta jakby nowa polityka, natomiast będą pokazane pewne kierunki. No i do nas dochodzą słuchy, że to się nie zmieni, więc żeby notyfikować umowę społeczną dotyczącą górnictwa węgla kamiennego, nam potrzeba deklaracji czy potwierdzenia ze strony Ministerstwa Klimatu, Środowiska Klimatu, potwierdzenia tego, że umowa społeczna jest zgodna z polityką energetyczną państwa do 2040. My byśmy woleli, żeby ten PEP był zrobiony do 2050 roku, tak obejmuje nas umowa społeczna, ale podobno nie da się czy nie można, no więc ta deklaracja wystarczy do tego, żeby tą umowę w Unii, mamy nadzieję, notyfikować.
Czyli patrząc na temat naszych rozmów, przyszłość polskiego węgla, ona się skończy, ta przyszłość czy historia polskiego węgla na koniec 2049 roku.
Tak, no myśleliśmy, że będzie trochę inaczej, no ale niestety w tym kierunku to wszystko zmierza. Nie? Wracając do tego, no ja nie mam nic przeciwko ani atomowi, ani farm wiatrowych, no tylko nikt tu nie mówi, że wiatr na Morzu Bałtyckim chyba 100 parę dni wieje, więc one pewnie tyle będą pracować, tak? No atom podobno ma być tania energia, natomiast licząc koszty budowania i amortyzacji wszystkiego, co się włoży, no to nie byłem taki pewny, że ten prąd będzie najtańsze. Zresztą patrząc na Niemcy, no to dzisiaj oni dopłacają do OZE, czyli do tych wiatrowych, miliardy złotych, żeby one się im bilansowały, subsydiują je normalnie, żeby ta energia nie była zbyt droga. A dzisiaj, jak widzimy, ja tak mówię, że rząd zielony w Niemczech bije się z ekologami w mieście, gdzie ma być wybudowana kopalnia węgla brunatnego. Otwarli kopalnię na węgle kamienny Datel 4, to jest ostatnia ta wielka, przepraszam, elektrownia. Datel 4 to jest ta wielka elektrownia na węgiel kamienny. No więc to wszystko gdzieś tam jeszcze się obraca wokół węgla. No my odchodzimy. No przykre jest to, że nie zrobiono też inwestycji, które są wymienione w umowie społecznej. Dotyczą chociażby produkcji błękitnego paliwa, CCS-u, więc tego nie ma i nie wiem, czy w ogóle będzie. Co prawda teraz pan prezydent podpisał tak zwaną ustawę dla Fundusz Transformacji Śląska. No z tym, że tam są tak na razie małe pieniądze, że no za to się nie za dużo da zrobić. Tak, a przypominam, że może zniknąć na Śląsku przy likwidacji górnictwa 250-300, może więcej tysięcy miejsc pracy.
Czyli po notyfikacji umowy społecznej trzeba będzie już powoli albo szukać nowych miejsc pracy, no bo ludzie na Śląsku będą. Wiadomo, że będą już mieli tę świadomość, że nie będzie perspektywy pracy w górnictwie, ale czy w tym, co pozostanie po górnictwie, jakaś praca?
No ojcze, nie wiem, no tu musieliby się znaleźć inwestorzy, no tylko teraz jest pytanie, czy to będzie tak stała praca i pewna jak w górnictwie, no bo nikt nie będzie. Na razie no perspektyw nie widać. Jak widzimy, Niemcy próbowały nas uzależnić od rosyjskiego gazu w 40-50%, tak było uzależnienie. No a dzisiaj ci sami Niemcy, jak widzimy, spotykają się z Chińczykami i uzależnią nas od w 100% od chińskiej i niemieckiej technologii, tak? No bo wszystkie komponenty te wewnętrzne, magnesy, nie magnesy do wiatraków produkują tylko Chińczycy, tak? Panele fotowoltaniczne Chińczycy, to są chińskie technologie. Niemcy produkują do tych wiatrowych dużych wiatraków turbiny i tylko oni. Mhm. No i z drugiej strony wszystkie, jak patrzymy, pompy ciepła, to jest Siemens, nie Siemens, to są wszystko. No i tak de facto Polakom zostanie, tak jak kiedyś wyjeździliśmy na szparagi, tak teraz nam zostanie praca monterów, tak? Bo ja nie wierzę, że dadzą nam, że powstaną tu fabryki, które będą produkowały te komponenty, skoro można je wyprodukować w Chinach dużo taniej i z taniej energii węglowej, tak? No i jeszcze patrząc na to, no to ten wyprodukowane te wiatraki, tak jak już tu w kuluarach żeśmy mówili, będą miały tak duży ślad węglowy, że nawet przez cały chyba okres swojej pracy ten wiatrak nie straci, czy nie zwróci tego śladu węglowego z wyprodukowanego energii z węgla. No więc gdzie jest ta korzyść? No jak widzimy, Europa się nie obudziła, miejsca pracy się tracą. Hiszpania chyba ma 30 czy 40% bezrobocie wśród młodych i te miejsca pracy dalej będą uciekały za granicę. Tak? Szczególnie tania siła robocza w Chinach, tak? No i tania energia z węgla. No i tam będzie ta produkcja, no a w Europie będziemy powoli bez pracy.
Bardzo często jest tak, kiedy dzisiaj patrzymy na energetykę, na nasze bezpieczeństwo energetyczne, pokazuje się nam jedną stronę. Bardzo często. Będzie to czysta energia, ekologia, czy ekologizm, jak o tym też bardzo często mówimy, a nie pokazuje się tej drugiej strony, o czym pan przewodniczący wspomniał, że no jednak są też minusy, czy to wiatraków, czy innych, czy paneli słonecznych, sama kwestia ich później utylizowania.
Znaczy się, no utylizowania paneli na pewno, natomiast też jeżeli chodzi o skrzydła wiatraków, no to widzieliśmy, przynajmniej był taki program, gdzie się je zakupuje na pustyni, tak, bo nie da się ich zutylizować, bo to jest jakieś tworzywo, które się nie zutylizuje. Ja widziałem też taki program, gdzie budowano gdzieś torowisko, tory budowano, w ogóle kolej budowano, no i pod tym podkładem kładli te wiatraki, zasypywali je, no więc to wszystko będzie potrzebowało. No a teraz no problem, jeżeli chodzi, to są też tak zwane, jak to się nazywa, metale rzadkie ziemi, tak? No przede wszystkim to do tych komponentów są te metale rzadkiej ziemi potrzebne. No i znowu tu się kłania to, że większość tych metali rzadkich wydobywa się w Chinach lub firmy chińskie mają, jakby powiedzieć, monopol, czyli przejęły te firmy, które są w Kongo, gdzie lit się produkuje, tak? No tam już pomijając to, że tam pracują dzieci, tak. I przy tym wydobywaniu. No i to są metale rzadkie. No i żebyśmy byli wszyscy świadomi, w Europie w związku z uwarunkowaniami środowiskowymi jest zakaz wydobywania metali rzadkich, czyli my się za chwilę uzależnimy, tak jak mówiłem, w 100% od dostaw tego wszystkiego. A oprócz tego, no te metale rzadkie, ceny rosną niebotycznie, tak? Niektórzy twierdzą, że za 30 lat, 40 może w ogóle zabraknąć tych, jeszcze nie odkryje się nowych złóż, to tych metali rzadkich może zabraknąć. A po drugie, żeby te metale rzadkie odzyskać czy wyprodukować, to trzeba bardzo dużo energii. To przede wszystkim energii z węgla. No więc tu się wszystko się obraca wokół tego. O ile dobrze pamiętam, niedawno był artykuł, że Kanada będzie, czy wydobywa lit, czy będzie wydobywać lit, natomiast nie będzie go nigdzie już wysyłać, będzie u siebie produkowała te baterie, żeby się już nie uzależniać od... Zresztą jak widzimy po kryzysie covidowym, Stany Zjednoczone budują jedną z największych, jak nie największą na świecie fabrykę półprzewodników, żeby się też uniezależnić od chińskiej technologii, gdzie wszystko to było wtedy produkowane w Chinach.
Nie chcę snuć takich czarnych scenariuszy, czy w ogóle scenariuszy, bo się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że za kilkadziesiąt lat może być tak, że ktoś, mówiąc kolokwialnie, znowu wajchę przestawi i zacznie się pokazywać właśnie te złe strony i wiatraków, i paneli, i innych źródeł energii, które dzisiaj są pokazywane jako zeroemisyjne, jako czyste, chociażby przez wygląd na to, że ciężko to zutylizować, jak się popsuje. Czy nie jest tutaj kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje w sprawach energetycznych, kwestia tego, kto decyduje o tym, kto zarządza? Mam na myśli Unię Europejską, czy jakieś inne też siły, które właśnie w ten sposób, tymi wiatrami w historii kierują dzisiaj?
No ojcze, no na pewno, no tu... Obawiam się jednej rzeczy, że jeżeli, a daj Boże, by się skończyła wojna na Ukrainie, to może się okazać, czy będzie rządził Putin, czy pro-Putin, to za chwilę się z nim, jak widać zresztą niemieccy politycy o tym mówią głośno, że trzeba by się było zastanowić, zaraz wrócić, tak. Odbudować Nord Stream 1, Nord Stream 2, więc tu się nie nauczyli się, przede wszystkim politycy tu ze wschodnich landów, nie nauczyli się niczego i pewnie chcieliby wrócić do tej współpracy, do tego, żeby zawładnąć Europą. No bo popatrzmy, tak jak mówiłem wcześniej, uzależniliby nas od gazu rosyjskiego, od technologii chińskich. No i tak de facto rządzą w Unii Europejskiej i na nic nie pozwolą. No dzisiaj, tak jak mówię, no wydamy miliardy na atomówkę, to wybudują nam Amerykanie, tak, i Koreańczycy. Wydamy miliardy na wiatraki i też będzie to produkowane gdzie indziej, będzie to ktoś budował. Podobno wynajęcie statku to są tysiące euro tego, który stawia to na morzu, a to też chyba mają tylko Duńczycy i jakaś tam jeszcze jedna nacja. Więc tak de facto wszystkie miejsca pracy czy wszystkie pieniądze pójdą poza jakby granice Polski. No myślałem, że znajdzie się jakieś miejsce dla węgla, że będzie tym stabilizatorem tego systemu. No bo no powiedzmy za te 2033 mówi się, że powstaną już te pierwsze atomówki, tak? Oby tak było, no ale no to one będą, do tego czasu wzrośnie bardzo dużo też zapotrzebowanie na energię. Czy one pokryją wszystko? No na pewno nie. Wiatrowa energia też nie pokryje wszystkiego. No chyba, że ktoś do tego czasu wymyśli takie magazyny energii, że nie będzie potrzeba już niczego, ani węgla, ani gazu, ani atomu, że będą takie magazyny, że z wiatru wyprodukowany, gdzie kiedy wieje, będzie tak zmagazynowany, że będzie. Natomiast no, popatrzmy też na to, że my dzisiaj podpisaliśmy umowę na skroplony gaz ze Stanów Zjednoczonych. No to wszystko jest, my za chwilę staniemy się hubem gazowym, Niemcy były hubem gazowym rosyjskim, no my będziemy hubem gazowym amerykańskim. Nic nie mam do Amerykanów, no ale tak jak mówię, czy z tego będą miejsca pracy, czy to będzie polskie, czy my będziemy o tym decydować. No jeżeli ktoś będziemy uzależnieni energetycznie, to nie będziemy o niczym decydować. Ktoś za nas będzie o wszystkim decydował. Bo tu zakręcę ci kurek, tu ci nie dam paliwa, tu nie dopłynie gaz. Zresztą w przypadku konfliktu jakiegokolwiek, nie daj Boże, no to przecież łatwo zablokować drogę morską, no i jesteśmy
bez gazu,
bez niczego. Także ja nie chcę snuć czarnych scenariuszy, tak jak powiedziałem. Interesuje mnie teraz tylko notyfikacja umowy społecznej, żeby ludzie, którzy pracują w górnictwie, mieli tą pewność, że dopracują do emerytury i te 28 lat będzie to górnictwo jeszcze funkcjonowało.
Tak się zastanawiam też, bo rząd polski szczyci się i cieszy się z tego, że już nie jest uzależniony od rosyjskiego węgla, gazu, ropy. Ale to, co pan przewodniczący powiedział, miała być dywersyfikacja, czyli różne źródła z różnych kierunków. Tutaj w pewnych kwestiach się znowu trochę uzależniamy. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone jako nasz sojusznik nie zrobią nam niczego złego w tej kwestii. Natomiast czy nie warto byłoby pomyśleć o różnych kierunkach, różnych źródłach, a nie z jednego źródła, od którego byliśmy uzależnieni, idziemy w drugie, od którego też się trochę uzależniamy?
No nie wiem, w każdym razie to jest nasz sojusznik, natomiast to raczej się nie patrzy na to, że sojusznik to jest po prostu biznes. Tak?
Biznes.
Tak jak i kupowanie czołgów, samolotów, to jest wszystko biznes. To są pieniądze, więc tu chyba nie ma sentymentów. W biznesie nie ma sentymentów. Tak jak powiedziałem, czy będzie to uzależnienie od Ameryki, który jest naszym sojusznikiem, czy od innej nacji, ale to zawsze będzie uzależnienie. To nie będzie nasze, to nie będzie nasze źródło, to nie będą nasze. I wbrew temu, co w Davos mówił pan prezes Polskiej Grupy Energetycznej, że my mamy nieekonomiczne wydobycie węgla, głęboko, drogo. No nie, drogo to oni kupili za granicą, a nie kupowali drogo w Polsce. W Polsce kupowali tanio i dalej kupują tanio, natomiast drogo kupowali za granicą. No i tutaj też myślę, będziemy chcieli bardzo szybko zweryfikować te wypowiedzi pana prezesa, bo pan prezes tam powiedział, że górnictwo w Polsce jeszcze będzie kilkanaście lat. No więc 28 to nie jest kilkanaście, to jest kilkadziesiąt. Więc to też chcemy zweryfikować, czy coś wiedzą więcej.
Czy właśnie przejęzyczenie, czy...
Czy ktoś zdecydował już o tym, że to nie będzie rzeczywiście 2,49, tylko 2,35 czy 2,30, jak mówi opozycja, czy jak mówi Frank Timmermans. Chociaż jak był w Polsce, to powiedział, że on pomoże notyfikować umowę, natomiast i tak myśli, że Polacy wcześniej odejdą od węgla, niż to jest zapisane w umowie społecznej, że umów się dopisuje. No nie wierzę mu, bo różne rzeczy opowiadają, więc mu nie wierzę. Natomiast tak jak mówię, dzisiaj też chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, że nie pozwolę hejtować dalej górników, bo dzisiaj ukazał się jakiś artykuł, że to górnicy są odpowiedzialni za to, że drogo sprowadzono węgiel. Już wcześniej mówiłem, że te 9 milionów ton wydobycia obniżono nam nie dlatego, że myśmy chcieli, tylko dlatego, że była różnica nieduża w cenie i za to zapłaciliśmy bardzo drogo. Polak jest mądry po szkodzie, więc zapłaciliśmy bardzo drogo. A węgiel sprzedawaliśmy i sprzedajemy w takiej cenie jak najniższej, więc gwoli tylko informacji. W pierwszym kwartale 2022 roku sprzedawaliśmy do energetyki zawodowej po 260 zł za tonę. Kiedy cena w ARA była 957, tej samej klasy węgla, bo ja nie mówię o innej klasie. W drugim kwartale sprzedawaliśmy po 276 średnio do energetyki zawodowej, a w ARA było 1476. W W trzecim kwartale sprzedawaliśmy po 495 zł, a w Arabu 1712. W czwartym kwartale po 464 zł, a w Arabu 1101 zł. Średnio za cały rok 370 zł było do energetyki i średnia w Arabu cena 1309 zł.
No to jest różnica.
Więc jakby ktoś to policzył dokładnie, to jakbyśmy sprzedawali jako Polska Grupa Górnicza w cenach Ara, a ja uważam, że nie powinniśmy i nie robiliśmy tego, żeby cena energii nie poszła w górę, to dzisiaj te 13 milionów, które dostarczamy do ciepłowni, do energetyki, razy różnica średnio 1000 zł, to ojciec policzył, że jest 13 miliardów złotych. Tak? Tylko, że tu jest jeden problem, że my kupujemy usługi, wszystkie usługi, materiały, prąd kupujemy w cenach rynkowych, no natomiast węgiel sprzedajemy w cenach nierynkowych. No więc jeżeli ktoś do nas się czepia, że my coś nie, my sprzedajemy w cenach nierynkowych. Jakbyśmy sprzedawali w cenach rynkowych, pewnie byśmy się zabezpieczyli jak na okres dekoniunktury, bo cena węgla już spada, tak? Więc jak ceny były wysokie, to myśmy w tej cenie sprzedawali. Dzisiaj już słyszymy ze strony energetyki, że nie, wy już w tych cenach to nie, cena już spadła, to już musicie taniej sprzedać. No, na litość boską, my też mamy koszty, my też musimy na te koszty zapracować.
Przyszłość polskiego węgla, pan Bogusław Hutek jest z nami, szef Górniczej Solidarności. Za chwilkę zaprosimy państwa, ale jeszcze kwestia emisyjności CO2, bo wydaje się, że tutaj jest też taki duży zarzut, że z węgla ta emisja jest bardzo wysoka i płacimy też za tę emisyjność no pieniądze duże. To jest CO2, ale też słyszymy o proponowanej dyrektywie metanowej.
No tu jest problem, bo przynajmniej z ostatnich głosów ze strony rządowej usłyszeliśmy, że z tym się nie da już nic zrobić. No natomiast nie wiem, dlaczego się nie da nic zrobić, bo jeżeli rzeczywiście to jest i rząd polski się zgodził w Fit for 55 na takie decyzje, no to niestety, jeżeli ta dyrektywa przejdzie w marcu, chyba ma być głosowana i ona, jeżeli przejdzie w tej wersji, którą proponuje Unia Europejska, czyli 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, no to niestety, ale nastąpi likwidacja większości kopalń i dużo wcześniej, bo ta dyrektywa ma obowiązywać węgiel kamienny od 2027, natomiast koksowy od 2031. No my średnio polskie kopalnie emitują między 8 a 14 ton na 1000 ton wydobytego węgla, więc no łatwo policzyć. No i niestety zapis w tej dyrektywie jest taki, że kary muszą być drastyczne i odstraszające przedsiębiorcę od wypuszczania metanu w powietrze. No więc, a że uważają, że to jest, że ten gaz jest podobno 20 razy bardziej powiedzmy szkodliwy niż CO2, no to pewnie kary będą drakońskie. Ktoś kiedyś powiedział 20 razy to, co jest teraz za CO2, czyli jakby tak było, to jest 20 razy 80 euro, to jest 1600 euro.
No
to
za tonę.
Tak. Więc za emisję, tak, za tonę tego. Natomiast no jest pytanie, po to będą drakońskie kary i nie przetrwają te kopalnie, które wypuszczają metan. Tak samo nie przetrwa, jeżeli doszłoby do tego, to i Jastrzębska Spółka Węglowa, płacąc takie kary, też najprawdopodobniej nie przetrwa, a tym bardziej, że nawet nie można by, jak wynika z umowy społecznej, że jest subsydiowanie dla górnictwa, podobno tych kar nie można subsydiować, czyli państwo nie może nam dać pieniędzy na kary, tylko musimy je sami jakby wypracować. No więc powiem tak, zostanie 6 kopalń. W tym momencie by zostało, jeżeli rzeczywiście by nas nie było stać na kary i tak dalej, to zostałoby 6 kopalń, które dzisiaj nie mają w swoich złożach i nie wypuszczają metanu. No więc tak wygląda dzisiaj sytuacja. Najprawdopodobniej będziemy się w tym temacie spotykać z Ministerstwem Klimatu i z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Pewnie będziemy się zwracać do przewodniczącego Piotra Dudy, żeby zorganizował takie spotkanie z wszystkich sygnatariuszy umowy społecznej, ze strony społecznej, ze strony rządowej, ze strony pracodawców. No i żeby rozmawiać rzeczywiście, jak to ma wyglądać w temacie metanowym. Tak, jest ten międzynarodowy, w Europie jest ten Eurocall, który zrzesza i tam jest przewodniczącym jest prezes Polskiej Grupy Górniczej, pan Tomasz Rogala. No i tam są inne propozycje, złożył Eurocol do Unii Europejskiej, żeby złagodzić tą dyrektywę metanową, ale czy to zostanie przyjęte, nie sądzę. No po prostu jak nie z tej strony, no to z tej strony. Wiem, że tu nie mam nic ani do rolników, ani do nikogo. Wiem, że po protestach okazało się, że metan wytwarzany przez zwierzęta, i może dobrze, że się nie czepiają już zwierząt, ale metan wytwarzany przez zwierzęta jest ekologiczny, a metan wytwarzany przez górotwór jest nieekologiczny.
Mhm. On się czymś różni, jeden od drugiego metan?
Nie wiem, nie znam się, ale no chyba nie. A może się czymś różni, może ja się nie znam. To może ta sama sytuacja, że wodór wytworzony z powietrza czy z wody jest ekologiczna, wodór wytworzony z węgla jest szary, czarny, jest nieekologiczny.
Nieprzyjemny. Oczywiście tutaj trochę bagatelizujemy, ale...
Niczym się ten wodór wytworzony z węgla z tego nie różni, dokładnie. Takie same ma parametry, więc...
Dokładnie, trochę... No pokazujemy też pewne absurdy, które niestety nam towarzyszą i w które też niektórzy wierzą. Zapraszamy do telefonowania. Przyszłość polskiego węgla. Naszym gościem jest pan Bogusław Chutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Numery telefonów wyświetlają się na państwa ekranach. Ja powtórzę. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013, przepraszam, i 657 0014. Przyszłość polskiego węgla. Chciałbym zapytać, bo skoro mówimy o tym, że odchodzimy, czy mamy odejść od węgla, a gdybyśmy nie odeszli, zasoby polskiego węgla, na ile mniej więcej się oblicza, że zaspokoiłyby nasze potrzeby?
No, ojcze, to są miliony ton. Mhm. Bo to ja nie chcę tutaj teraz strzelać. Na przykład powiem na przykładzie chociażby kopalń w polskiej grupie górniczej, tam gdzie te złoża były zdiagnozowane, to o ile dobrze pamiętam, to chociażby na samej kopalni Ziemow, gdzie pogłębienie kopalni, oczywiście ona wtedy staje się metanowa, bo tam jest śladowe ilości metanu, to tam jest między 90 a 120 milionów ton. Największe złoża są w Polsce chyba na kopalni Silesia. Potem jest za Rowem Bełckim, to jest około 50 milionów ton, jeżeli chodzi o kopalnię Bolesław Śmiały. Jest w Rudzie Śląskiej są złoża, są w kopalniach katowickich, więc w samej polskiej grupie, czy to są miliony ton. W Tauronie nie wspomnę już. W Bogdance, to co kiedyś było mówione, że w Lubelskim jest duże złoża koło Chełma. No i to są złoża na lata, więc to tu nie ma tak, że ktoś mówi, że jest coraz głębiej. No, może jest głębiej, no, ale my dzisiaj wydobywamy nawet węgiel na niektórych kopalniach na 1000 metrów, natomiast te inne są na 800, na 600, więc to nie jest tak, że wszystko wydobywamy na głębokości i jest to nieekonomiczne.
Czyli poziomy różne?
Tak, różne. Różnie się węgiel ułożył. Tak, na przykład na jednej kopalni i on jest, podam przykład, bo tam pracuje piasta i ziemowita, te węgle lepsze na kopalni ziemowej to są na granicy 800-900 metrów, natomiast już na kopalni piast, w związku z tym, że leży niżej, poszły te złoża niżej, to jest 1300-1200 metrów, to już jest nie do wydobycia, tak, bo to nie pogłębimy się tak głęboko. No ale to tak wygląda właśnie tworzenie węgla i tak wygląda... Złoża ułożyły się w ten sposób.
Panie przewodniczący, odnawialne źródła energii to jest rzeczywiście przyszłość. Tak okiem pana jako górnika, jako związkowca, jako człowieka, który zna się na rzeczy i wie, no skąd się energię bierze.
Znaczy się, no ojcze, no dzisiaj jak się zapyta człowieka gdzieś tam w dużym mieście w Warszawie, to mówi, że on ma prąd z gniazdka, mleko. Ze sklepu, tak, no więc informuję, że ten prąd z gniazdka to on jest dzisiaj w większości z węgla, czyli jak ktoś jest ekologiem, to używa nieekologicznego prądu. Jakby takie te wszystkie durnoty, jak to mówią niektórzy, opowiadać, no to jest nie powinni ładować komórek, nie powinni nic zrobić, bo to jest nieekologiczny węgiel, no. Nieekologiczny prąd, bo on jest produkowany z węgla kamiennego. No więc czy to jest przyszłość? Nie wiem, nie odpowiem. No ludzie pewnie muszą dojrzeć do tego, no muszą zobaczyć, że coś jest z tym nie tak. I ja powiem bardzo prosto, że my nie mamy przygotowanych sieci do tego, żeby tak tą fotowoltanikę promować, bo mieszkam koło domów, gdzie jest pełno fotowoltaniki. No to mi wybija, mrugało światło i wybijało, przyjechali panowie, no i powiedział pan prosto z mostu. No tak będzie, dopóki będzie produkcja z tych paneli fotowoltaicznych, prąd i będzie wrzucany do sieci, to jest przeciążenie i non-stop to wygaszało światło. No więc my nie mamy sieci na tyle przygotowanych i tu trzeba znowu miliardy złotych na to, żeby te sieci przygotować, tak i pewnie zrobić. Czy to jest przyszłość? To się okaże, no zobaczymy. No. Tylko czy my będziemy wtedy mieli jakikolwiek powrót do węgla, do nowych technologii? Myślę, że jakby tyle zainwestowano w naukę, żeby stworzyć zeroemisyjne czy niskoemisyjne źródła wytwarzania energii z węgla, to pewnie już dawno by to było. Japończycy wytwarzają, z tym, że tam oni to teraz lokują w dwutlenek węgla, ja bym powiedzieć, lokują pod ziemią, tak? Oni ciągnęli rurociągi do czynnych tych szybów, gdzie jest ropa, gdzie się ją wydobywa, tak? Bo wtłoczenie dwutlenku węgla, on tam zostanie, ale to się naftowcom podoba, ci co naftę wydobywają, co ropę wydobywają, bo oni wydobywają wtedy to złoże do zera, tak? Bo dwutlenek węgla wypycha ropy, a zostaje pod ziemią. No my też żeśmy w tych tematach rozmawiali, jak przy umowie społecznej, no byli profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy mieli rozeznane, gdzie można by było ten dwutlenek węgla lokować w Polsce pod ziemią. No i są takie solanki, są takie górotwory, no tylko na dzisiaj tak na samym początku takie technologie są kosztowne, tak, no ale byłyby to nasze technologie, tak, i nasz węgiel, nasz surowiec. Nie idzie się w tym kierunku w Europie, bo wszystko, co czarne, jest zakazane. Nie ma finansowania w tym kierunku. Więc dlatego też, jak widzimy, spółki energetyczne pozbywają się tak zwanego czarnego, jak to brzydko się mówi, czyli pozbywają się wszystkich aktywów, które wytwarzają energię z węgla, żeby uzyskać kredyty. Tak? I te kredyty mają być na to, żeby budować wiatraki, budować energię atomową.
Czyli pewien szantaż. Do tego wrócimy, bo jest telefon. Bardzo proszę. Prosimy. Ktoś tam jest, ale nas
Halo,
nie słyszy.
Słucham?
Tak, proszę się przedstawić.
Bernadeta.
I słucham.
Południa Polski ze Śląska dzwonię.
Cieszymy się. Proszę bardzo, pani Bernadeta.
Chciałam po prostu powiedzieć o takiej sprawie dotyczącej kopalni Makoszowy w Zabrzu. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało gdzieś szerzej, żeby po prostu ludzie w Polsce usłyszeli o tym, co się stało. Jedna z nielicznych kopalni, która właśnie nie ma tego niebezpiecznego gazu, metanu, ma wielkie złoża węgla, czyli bezpieczna, której by nie groziły te właśnie kary, opłaty wszystkie, została w tak ekspresowym tempie zlikwidowana, dosłownie pocięta na kawałki, złomowisko jedno wielkie. Dla mnie to wygląda jak jakiś dosłownie sabotaż gospodarczy, gdzie powinno się wycieczki szkolne przywozić i pokazywać jako przykład no, rujnowania państwa naszego i nie wiem, skazywania zasobów naszych na jakieś zatracenie. Nie wiem, nie potrafię zrozumieć kto, dlaczego i w jakim celu czegoś takiego dokonał. W każdym bądź razie no jest to bardzo przykre i powiedziałabym nawet tragiczne, bo tak jak mówię, kopalnia bez metanu, bezpieczna, z dużymi zasobami węgla, w tak ekspresowym tempie była cięta. Ja mieszkałam bardzo długo w Zabrzu i często tam bywam i widok jest po prostu przerażający. To właściwie tyle. To tak chciałam tylko, żeby wybrzmiało, żeby ktoś więcej, bo my na Śląsku to o tym wiemy, ale tam gdzieś w innych rejonach Polski to podejrzewam, że ludzie nie wiedzą o tym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do widzenia.
Dziękuję pani Bernadeto, pozdrawiam. panie przewodniczący, no,
cóż mogę powiedzieć? To był 2015 rok, gdzie były te duże protesty, zamykano kopalnię, kopalnia Makoszowy wtedy była, tak, ona miała być wprowadzona do spółki, ale została jako samodzielna, natomiast no, wtedy nastąpiła interwencja tak zwanej Unii Europejskiej i kazano zwrócić natychmiast pomoc publiczną. No i tak się stało, jak się stało, natomiast dzisiaj chcielibyśmy do tych złóż dotrzeć, bo tam może nie tyle do wszystkich, ale kopalnia Sośnica sąsiaduje i chcieliśmy tam, żeby ściany, które idą, weszły w złoże Makoszów, no ale na razie się nie da, nie ma, są blokady decyzji. Pani ma rację, ale to też trzeba się przyjrzeć, że kopalnia Mysłowice zlikwidowana, tam można też wozić ludzi, no po prostu zamarło wszystko, tak. Tam, gdzie kopalnie zostały zlikwidowane, to dzisiaj nie ma pracy, to wszystko tam wygląda tragicznie, nawet nie ma czasami sklepu, nie ma fryzjera, nie ma tego. Tak to wygląda. No, przykładem takiej likwidacji były chociażby Wałbrzyskie złoża, tak. Tam też jest jedna fabryka chyba Toyoty czy czegoś na 1000 ludzi, a wszyscy młodzi w większości chyba wyemigrowali, bo tam. Tak to wygląda. No i się obawiam, że tak jak to kiedyś powiedział mój dobry kolega, przyjaciel Dominik Kolosz, oby na Śląsku nie było tak, że to będzie region zgaszonego światła po 21, bo tam będą mieszkali, nie obrażając nikogo, sami starsi ludzie, emeryci. Bo jeżeli tam się nie powstaną, oczywiście są szumne słowa, zapowiedzi posła ze Śląska, pana premiera Morawieckiego, że tam powstaną różne, no na razie tego nie widać, a powiem tak, przez 25 lat funkcjonowania tak zwanej specjalnej strefy katowickiej ekonomicznej stworzono 80 tysięcy miejsc pracy. No a gdzie tu jest do 300 czy iluś tam miejsc pracy? No więc jeżeli nie rozpoczęło się to teraz, a się nie rozpoczęło, miała być fabryka samochodów elektrycznych Gizera, no my za chwilę nie wiem, czy będzie sens budować tą fabrykę z tego względu, że wszystkie te większe marki samochodów, BMW, wszystkie poszły do przodu. Z drugiej strony no, te samochody elektryczne są coraz droższe, tak, i one są bardzo drogie. No, każda awaria samochodu, no, każdy się boi jej naprawić, więc wymiana czegokolwiek to jest 3/4 wartości samochodu. No, więc obawiam się, że kolejna głupota, że do 2035 roku, po 2035 nie będą rejestrowane już inne auta, tylko elektryczne. No nie sądzę, żeby było ludzi stać finansowo na tak, na, żeby tyle samo było aut elektrycznych, co jest dzisiaj spalinowych, no bo kto będzie kupował pięcioletnie auto elektryczne, jak może trzeba będzie za chwilę baterię wymienić, tak, a to będzie koszt tak duży, że to się nie będzie pewnie opłacało. Nie będzie się bardziej opłacało złomować to auto, niż kupić do tego baterię.
Perspektywa 12 lat, więc to nie jest wcale tak dużo przecież, prawda? Dziękuję też pani Bernadecie za to dopowiedzenie. No rzeczywiście zamknięte kopalnie to jest widok no, chwytający za serce i bardzo przykry, szczególnie dla tych ludzi, którzy tam pracowali, którzy wiedzą, co to jest środowisko górnicze. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz Mazowsza z tej strony. Witam serdecznie.
Proszę bardzo, panie Kazimierz.
Witam serdecznie pana Hutnika. Dziękuję przy okazji pani Bernadecie za to, co powiedziała kopalni Makoszowy. A ja pozwoliłem sobie przedzwonić z taką refleksją, bo mówi się, że elektrownia atomowa będzie tania. No, z tego co wiem, na świecie powstaje w tym momencie dużo elektrowni atomowych, zwłaszcza w Chinach oni tam tego stawiają na potęgę. Natomiast złóż uranu zdaje się, no, uranu nam nie przybywa. Więc mam pytanie, kto zakłada, że za kilkadziesiąt lat uran będzie w tej samej cenie jak dzisiaj? Gdzie mówię, gdzie liczba elektrowni rośnie, złóż nie przybywa. To jest jedna rzecz. I druga, mam wrażenie, że ktoś zapomniał nauki, jaką niedawno mieliśmy w pandemii. Łańcuchy dostaw trzeba jak najbardziej skracać. No tym bardziej, że no, chyba każdy wie, że sytuacja między Chinami a Stanami robi się coraz bardziej ciepła. Tak a propos tematu. No i nie wiemy, jak to się skończy, prawda? Więc no, żeby się nie okazało, że faktycznie wszystko, co czarne, to jest zakazane, a my możemy być w czarnej, w ciemności w momencie, jak zabraknie nam prądu. Także no to tyle. Przechodzę do...
Dziękuję, panie Kazimierzu. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
No i o tym właśnie mówiłem wcześniej, że Amerykanie zaczynają budować, czy nie wiem, czy już nie budują tej jednej z największych na świecie fabryki półprzewodników, żeby się uniezależnić od Chin, tak? Mm-hmm. To samo Kanadyjczycy, żeby litu nie będą sprzedawać, żeby też budować już własne baterie, własne źródła. No więc w Europie jest zakaz wydobywania, tak mówiłem wcześniej, metali rzadkich. No i to będzie problem, a te metale rzadkie są do produkowania tak zwanych i wiatraków i tak dalej. Natomiast ostatnio byłem na takiej konferencji w GIG-u, w Górniczym Instytucie. Główny Instytut Górniczy. O! Byłem na konferencji dotyczących metali rzadkich. No i tam było pokazane, że no, w momencie, jak się okazało, że Europa, Unia ogłosiła, że odchodzi, że będzie szła w wiatraki i tak dalej, to niektóre metale rzadkie wzrosły o 600 do 1000%, ceny poszły do góry, więc za chwilę budowa takiego wiatraka wcale nie będzie tania, a eksploatacja i ten prąd nie będzie wcale tani. Tak jak mówiłem, nie pamiętam teraz, jaka to była kwota, 300-400 miliardów. Do 2030 roku Niemcy dopłacą, subsydiując energię wiatrową. No to są takie kwoty, na które czy Polskę będzie stać, jak pozaciągamy kredyty na budowę atomówek, na budowę wiatraków. No liczą wszyscy na KPO, bo tam mają być pieniądze niby na wybudowanie, no tylko, że to będą pieniądze na likwidację własnych miejsc pracy, a na budowanie i wspomaganie miejsc pracy nie w Polsce, bo to będzie wszystko za granicą. I dziwię się, że nawet po wybuchu wojny, po pandemii, nawet wszystkie związki zawodowe w Europie się nie obudziły, tak? Bo za chwilę rzeczywiście będzie olbrzymie bezrobocie i pewnie będą olbrzymie protesty w Europie. Jeżeli dalej to w tym kierunku pójdzie, że miejsc pracy nie będzie. No popatrzmy, co się dzieje we Francji. No chcą wydłużyć wiek emerytalny, no bo się nie bilansują, bo młodzi ludzie nie mają też pracy. Tak, jeżeli jest praca, no to się wszystko jakoś bilansuje. Jeżeli nie ma pracy, no to są na garnuszku państwa i to wszystko potęguje to, że no nie ma tej wymienialności. To samo może być w Polsce. My za chwilę też możemy mieć problem z tym, żeby rzeczywiście było tak, że młodzi będą pracowali tak, to jest na emerytury tych starszych, bo jak nie będzie pracy, no to będzie problem.
O KPO też powiemy jeszcze, bo na razie tych pieniędzy nie mamy. Kamienie milowe i one się mnożą. Tych kamieni jest mnóstwo, więc a kilka na razie mamy przerobionych i to jeszcze nie do końca.
Obawiam się, że jak wyjdzie rzeczywiście cała umowa i całe kamienie milowe, żeby się tam nie okazało, że jednym z głównych kamieni milowych, czy jednym z kamieni milowych jest dekarbonizacja przyspieszona.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Prosimy.
No, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja uważam, że po prostu...
Jak pan ma na imię? Halo?
Mieczysław Kosiński.
Proszę, panie Mieczysławie.
No, że utraciliśmy suwerenność państwa, bo po prostu jest od 89 roku, to nam likwidują wszystko po prostu. Mieczysław Kosiński.
Tak, tak, słyszymy, tylko pan ma chyba...
Jest likwidowane wszystko, i zakłady, i kopalnie, i rolnictwo się rozkłada, wszystko. I nie wiem, czy to żywność po prostu też nie interesuje naszych prowadierów państwa. No tyle mam do powiedzenia. Mm-hmm.
No dziękujemy bardzo za taką refleksję. Panie przewodniczący, pan pamięta.
No pan ma rację, no ja pracuję dość długo w górnictwie i my jesteśmy non-stop w permanentnej restrukturyzacji, tak w permanentnej likwidacji. No, dokładnie. Bo się tym nie opłaca, tamtego się nie opłaca, tego się nie opłaca, no więc to jest taka, a nie inna sytuacja. No niestety likwidujemy stocznie, teraz chociaż próbują odbudować jakiś tam przemysł stoczniowy, tak? Rząd Zjednoczonej Prawicy. Słyszałem, że chcą odbudować coś w temacie hutnictwa. No natomiast czy to się jeszcze da odbudować i na jakie na to potrzeba pieniądze? No powiem tak, no Jest to problem. No poprzednia ekipa 2015 rok wcześniej, wiemy, że były strajki na Śląsku, no to też miało być wszystko sprzedane. Chociażby przykład Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie doprowadzono im do takiej sytuacji, że o mały włos jeden z banków przejąłby ją całą spółkę za 100 milionów złotych, bo tak zwana opcja PUT, czyli jak nie spłacą, to bank przejmuje całość. Podobno już był na to nabywca za miliardy złotych, więc no to tak niestety się dzieje. No Polska, wtedy kompania węglowa została doprowadzana i też tymi właśnie rzeczami, że jak była koniunktura i było wysoko, to nie mogliśmy sprzedawać, byliśmy kotwicą antyinflacyjną, a potem jak było nisko, to albo nie odbierano, albo musieliśmy sprzedawać po kosztach, żeby... No i to doprowadziło do tego, że kompania węglowa znalazła się w tragicznej sytuacji. No i znowu ta sytuacja się powtarza cały czas. I tak jak mówię, no ktoś musi znaleźć środek na to, żeby rzeczywiście nie powodując zbyt drastycznych podwyżek cen energii, no i energetyka, i górnictwo ze sobą współgrało i jak jest koniunktura, to oni mają tańszy węgiel, jest tańszy prąd, a jak nie ma koniunktury, to my sprzedajemy chociażby w tej samej cenie węgiel, ale mamy też pieniądze na to, żeby funkcjonować. No i tak nie ma, no i tak się nie dzieje. Od lat jest ciągle to samo, energetyka jest na pierwszym miejscu, no a górnicy, jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, już tak mówię, że ten... I tak jak powiedziałem, no teraz też próbuje się zrzucić na nas odpowiedzialność za to, że za wysokie ceny węgla sprowadzonego z zagranicy my odpowiadamy nie. I mówię jeszcze raz oficjalnie nie, nie hejtujcie górników, bo tak nie jest.
Też kwestia odbudowy pewnej części przemysłu, to też nie jest kwestia wydobycia klucza, który gdzieś jest od nie wiem, huty, i otwarcie tej huty i zaczęcia czy rozpoczęcia na nowo pracy w tej hucie, bo to jest cały proces i to długoletni.
Nie, no ojciec ma rację, tylko też my musimy patrzeć na to, że wracają, że patrząc na to chociażby firma Mittal Steel, która ma te wszystkie, większość hut w Polsce, tak, jest huta Częstochowa, która też kupiła jakaś firma teraz, bo ona była upadająca i tam są piece elektryczne, no ale za chwilę słyszę, że no niestety, ale nie opłaca się tych pieców elektrycznych podobno eksploatować, przepraszam. No i obawy są takie, że ktoś może, czy cały ten przemysł może za chwilę wyjść z Polski. No bo jeżeli nic w Europie się nie zmieni, dalej będą nakładane drakońskie kary, no to tak de facto, jak to, tak jak powiedziałem, no cały przemysł jak się straci, no to tak, gdzie te miejsca pracy będą? Będziemy monterami, pojedziemy nad morze dmuchać wiatraki, no na litość boską niech ktoś pokaże tą perspektywę. No, fajnie się przyjeżdża na Śląsk i się opowiada, że tu będzie tak jak Dolina Krzemowa i tak dalej. No tylko gdzie? Gdzie te fabryki? Gdzie ta technologia? Gdzie to wszystko jest i skąd to będzie? No, dzisiaj się bardziej opłaca, tak jak powiedziałem, stanie energii węglowej produkować wszystkim w Chinach niż w Europie. No, czy do Polski, co mamy znowu wrócić do tego, że będzie tania siła robocza i nie będzie i stąd będziemy pozyskiwać inwestorów? No nie, no ktoś musi się nad tym rzeczywiście zastanowić, w jakim kierunku to zmierza.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, drogi ojcze. Witam tutaj prowadzącego ojca i pana, który jest.
Szczęść Boże, Szczęść pani. Boże.
Moje imię Jolanta. Chciałam nadmienić tutaj do jednej sprawy, do tego właśnie atomu. Przeżyliśmy ten atom wszystkie, całe nasze społeczeństwo na własnej skórze. Nasze dzieci chorują, dorośli, młodzi. A my na siłę budujemy atomy, skoro mamy takie swoje własne zasoby. Kto tu rządzi nami, proszę ojca? Kto tu nami rządzi? Jesteśmy bankrutami kompletnymi. Nie widzę szans, żeby tutaj żaden rząd. Wszyscy jakby się uparli i przeciwko nam, biednym Polakom, wszystko robią na nie. Proszę mi odpowiedzieć szczerze. I tutaj pan, widzę, normalnie rozmawia. Jako jeden z nielicznych, bo wszyscy kłamią, się oszukuje, że my w jakimś banalnym kotle żyjemy. No pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Jolanto. No, pan przewodniczący, bo ja raczej nie czuję się na siłach.
No ale kto tu rządzi? No pani chyba wie, kto tu rządzi. No de facto my jesteśmy uzależnieni od decyzji już coraz bardziej w Unii Europejskiej. Tak? No przecież to nie my wymyśliliśmy sobie, że będziemy odchodzić, czy drakońskie kary CO2 i tak dalej. No więc pamiętam czas, gdzie cena emisji była 5 euro, 10 euro, 20 to już mówiono, że dużo. No ale żeby przyspieszyć dekarbonizację, żeby ktoś na tym jeszcze zarobił, no to wprowadzono to do obrotu jakby giełdowego, czyli jakby tak jak papierami dłużnymi się obraca, tak się obracało emisjami. No i dzisiaj one są, co prawda nie rosną drastycznie, 80 euro, no ale to są tak wysokie kary, że się za chwilę nie opłaca funkcjonować. No i stąd też zablokowanie kredytów na jakiekolwiek inwestycje związane, ja to tak mówię brzydko, z czarnym, tak, ale związane z węglem. No więc nie dostanie Polska w Polsce żadnego kredytu ani niczego. Bank Europejski wszystko poblokował, a jeżeli ktoś chce inwestować, no to są tak drogie kredyty, że się nie opłaca inwestować w górnictwo. No i zresztą to gdzieś tam wybrzmiało kiedyś na rozmowach z rządem, że będą musieli, jeżeli będą chcieli zainwestować cokolwiek, co będzie jeszcze spalało węgiel, to będą musieli to zrobić z własnych środków, nie mogą dostać na to kredytu, pożyczki. I czy Unia to zablokuje? Chociaż uważam, że jeżeli by to były, nie wiem, instalacje czy elektrownie, które zgodnie z prawem unijnym będą miały emisję poniżej 550 na kilowatogodzinę emisji, to nie powinni tego blokować, tak, bo one będą spełniały kryteria tak zwane unijne. No ale tak nie jest. No, po prostu banki zablokowały wszystko. Zresztą jak słyszeliśmy deklaracje różnych banków, że one odchodzą od węgla, że nie będą finansować i tak dalej, i tak dalej. No więc i tu też jest ta sytuacja, że stworzono tak zwane NABE, żeby rzeczywiście te spółki energetyczne, czy dobrze, czy źle, nie mnie oceniać, ale wydzielono wszystkie te aktywa węglowe do NABE po to, żeby spółki energetyczne zainwestowały miliardy, w atom i w wiatraki. A kto tu rządzi? No pani chyba dobrze wie, no niestety, jak próbowaliśmy cokolwiek zrobić, no to nakłada się na nas kary, potrąca się nam pieniądze i tak dalej. No tylko czy my nie powinniśmy się przeciwstawić? No też nie mnie decydować. Nie siedzę, nie mam wzglądu do finansów państwa na tyle, żeby powiedzieć, czy robi się dobrze, czy robi się źle. No ale powinna być jakaś uczciwość. No Polacy powinni wiedzieć, w jakim kierunku to zmierza. I my też oczekujemy tego, że chcemy wiedzieć, w jakim kierunku to zmierza. Czy rzeczywiście ten 2,49 jest aktualny i czy ci ludzie spokojnie mogą pracować, dopracować do emerytury? No i pytanie jest w perspektywie dłuższej, co w zamian tej energii z węgla. No bo tak jak powiedziałem, wybudowanie tych dwóch elektrowni atomowych i plus farmy wiatrowe na morzu nie zabezpieczą na 100% w energię.
Jeszcze jedno słowo, panie przewodniczący. Pani Jolanta wyraziła obawę co do atomu. Wspominając, wydaje mi się, chodziło o Czarnobyl, o to, co tam się wydarzyło. Dzisiaj słyszymy, że to jest już technologia bardziej zaawansowana i też rządzący, prezentując plan zainwestowania w atom, mówili o bezpiecznym atomie. Na ile w ten atom rzeczywiście jest bezpieczny?
Nie znam się na technologii atomowej. No podobno są to najnowocześniejsze technologie i Koreańczycy, i Amerykanie. No tylko dalej jest kwestia inna. No dalej jest kwestia tego, dzisiaj popatrzmy, co się dzieje w zaporowskiej elektrowni, tak? W przypadku jakiegokolwiek konfliktu. Bo ja nie chcę czarnowictwa, bo ja by był jakikolwiek konflikt i tak dalej. No to tak de facto, no uderzenie w elektrownię, tak jak Putin groził, że uderzy w zaporowską elektrownię, no to jest tak zwana, to jest bomba atomowa na danym tym. Oczywiście ja nie będę krytykował, nie wiem, no nie mam nic do atomu, natomiast tak jak mówię, nie znam się na technologii, ale są obawy, że no i tu, tak jak mówię, no dalej, no uranu my nie wydobywamy. Jakie są tam ilości potrzebne, nie wiem, natomiast no jest, zawsze to jest uzależnienie się od czegoś, od kogoś, tak? Chcą iść w tym kierunku. Obawiam się też, żeby nie było tak, że jak słyszymy już, że może być problem, bo Niemcy, jak widzę, chcą nam zablokować podobno budowę atomu. Pewnie niemieccy ekolodzy, no finansowani wiemy przez kogo. No pewnie to wszystko się za chwilę rozegra, jeżeli zacznie się czy procedować, czy budować już, bo pewnie będą chcieli też tak jak to było w przypadku Turowa, pewnie będą chcieli decydować Niemcy u nas, co ewentualnie zrobić z energią atomową, czy budować, czy nie. Bo podobno wszystkie kraje mają do tego prawo, żeby z nimi konsultowano w Unii Europejskiej. Czy tak jest? Też nie wiem w 100%. Mhm,
dziękuję. Może jeszcze telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Genowefa z Jarucina.
Słucham.
Pozdrawiam ojca i pana przewodniczącego. I uważam, że pan przewodniczący ma świętą rację, że Polska na węglu stoi, sprowadza z obcych państw, jak tamtym państwom wolno wydobywać, a nam nie wolno, bo Niemcy nam nie każą. To, że nie każą nam na przykład elektrowni atomowych, to ja się zgadzam, bo to powinno być referendum przeprowadzone, czy Polacy się na atom zgadzają, bo po pierwsze, tak jak wszyscy wiemy, uranu nie mamy. Po drugie, co zrobić z tym radioaktywnym uranem, gdzie go będziemy zakopywać? Ponadto słuchałam takiego profesora, co się zna na energetyce z Łodzi w aktualnościach dnia kilka miesięcy temu. I ten pan profesor powiedział, że te wiatraki, ta fotowoltaika, to jest razem tam 2% czy 20%, a reszta to jest węgiel. No jeżeli my mamy węgiel, to inwestujmy my w swój węgiel. Czy go tam gazujmy, czy udoskonalajmy to wydobycie, czy tak dalej. Bo tak jak pan przewodniczący mówi, w razie wojny, w razie na przykład jakiejś pandemii, to co my będziemy tutaj, jeszcze nam chcą lasy odebrać, to nawet drzewa nie będziemy mogli rozpalić, o świeczkach będziemy siedzieć. No, czy u nas nie ma takiego rządzącego, no pan Morawiecki jedzie budzić sumienia odnośnie Ukrainy. Jak najbardziej, no trzeba im pomagać, ale niech obudzi swoje sumienie i naszego rządu odnośnie nas. Co będzie z nami, co będzie z polskim narodem, jeżeli my zniszczymy swoje zasoby, przecież to jest nasze czarne złoto i o to powinniśmy walczyć. Jeżeli oni nam to jakieś narzucają płacenie CO2, no to nie płacimy. Bo CO2 wytwarza cały świat i nikt nikomu nie płaci.
Mhm. Dziękuję bardzo pani Genowefo, bo czas nas goni i pozwolimy panu przewodniczącemu się... No, ojcze, to był pan profesor Władysław Mielczarski z tego.
Tak, tak, tak. On też był naszym ekspertem, też pomagał i tu z Dominikiem współpracował. Uważamy, że bardzo, bardzo mądry. Tylko, no tak jak mówię, nie wyznaje religii, no jest, więc...
Ekologizmu.
Tak jest, więc najlepiej nie mówi. No cóż tu można powiedzieć? No jest w tym wszystkim jakaś racja. Natomiast tak jak mówię, ktoś kiedyś mi powiedział, że moglibyśmy produkować i spalać węgiel, byśmy nie byli w Europie, tak? Albo jak kopalnie byłyby no pewnej nacji, to pewnie by nam pozwolono dalej kopać. No ale nam nie pozwalają. No i tyle. No cały świat, tak jak powiedziałem, no, zwiększyło się wydobycie, bo miliard ton, szczególnie po pandemii, gdzie gospodarki muszą się odbudować i to jest najtańsza energia, no a w Europie no niestety, no nie, no mamy ratować świat, no tylko, że świat emituje miliony ton, a my będziemy tracić miejsca pracy i będziemy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy.
Pani Genowefa wspomniała o tym, tak z takiego bardzo logicznego punktu widzenia o tym, czym dysponujemy, że Polska na tym czarnym złocie jest osadzona, ale też, no właśnie, Europa to jest część świata i to mniejsza niż większa. Pozostała część świata, szczególnie te kierunki, z których sprowadzamy dzisiaj węgiel, mogą ten węgiel sprowadzać, tam nie ma żadnych ograniczeń na razie i też tylko Unia Europejska za emisję CO2 pobiera opłaty.
No tak i teraz no myślę, że na wjeździe powinna być opłata, tak, bo ten węgiel będzie spalony jednak w Europie. Mhm. Chyba nie ma jeszcze tego podatku, bo nie sprawdzałem tego węglowego, natomiast no ciężko jest opodatkować, tak, bo tak de facto musieliby opodatkować każda rzecz, która przyjeżdża do Europy, chociażby odzież i tak dalej, bo to wszystko jest wyprodukowane z energii na węglu. No, no my w Europie, obym się mylił, żeby nie było jakiejś zapaści gospodarczej przy tym wszystkim, co się dzieje, natomiast cała reszta tam na węglu i na tej taniej energii i na tym przenoszeniu w całej produkcji poza Europę, no się odbuduje i będzie bogate. No tak jak powiedziałem, my się uzależnimy za chwilę od Chińczyków, cała Europa. Do tego dążą najprawdopodobniej Niemcy, tak jak mówiłem wcześniej, chcieli nas uzależnić od rosyjskiego gazu. No a teraz zresztą niedawna wizyta chyba kanclerza w Chinach i rozmowy, no pokazują to, że niestety Niemcy tak łatwo nie odpuszczą, żeby rządzić w Europie, no i będą chcieli sobie wszystkich podporządkować. No jednym z podporządkowań to jest przede wszystkim no, energetyka. Masz własne źródła, jesteś niezależny, nie masz własnych źródeł, jesteś zależny, więc no nie, tak jak powiedziałem, nie chcę więcej mówić, nie będę, jak to powiedzieć, wyważał zamkniętych czy otwartych drzwi, no bo dzisiaj mnie interesuje, tak jak mówiłem wcześniej, umowa społeczna, notyfikowanie tej umowy w wersji, która jest. A tak jak powiedziałem, oby się nie okazało, że Polak mądry po szkodzie, że za parę lat będziemy budować, wracać do węgla i bo może ktoś wymyśli rzeczywiście, czy zrobi instalacje, które będą spalały węgiel zeroemisyjny, tak? Chociaż się mówi, że otwarcie jest cały świat, że paliwem przyszłości jest wodór. No więc może trzeba się tu zastanowić. Nie patrzeć, co nie jest czarny czy szary, ale może czego z węgla produkować.
O przyszłości polskiego węgla będziemy jeszcze rozmawiali. Ta część rozmów się kończy. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zapraszam Państwa na 21.30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.